Co oznacza w prawie termin inwigilacja?
Inwigilacja, ostatnio temat bardzo modny, ma różne znaczenia. Natomiast wiadomo, że zwykłego śmiertelnika najbardziej interesuje ta kwestia prawna. I inwigilacja w prawie, mówiąc najogólniej, oznacza niejawne podsłuchiwanie innych osób. Z tym, że podsłuchiwanie tutaj też ma bardzo szerokie znaczenie, bo może chodzić o takie podsłuchiwanie organoleptyczne, tak plastycznie powiem, przyłożenie ucha do ściany, no kończąc na bardzo zaawansowanych środkach i metodach informatycznych, łącznie z programami wykorzystywanymi przez służby do inwigilacji.
Czy można nagrywać rozmowy innych osób bez ich zgody? W jakich sytuacjach jest to dozwolone?
To jest bardzo trudny temat i uwielbiam rozmawiać jako prawnik na trudne tematy, bo zawsze jak zadaję moim studentom pytanie na takie kwestie, to połowa mówi, że tak, połowa mówi, że nie, a jeszcze trzecia część mówi, to zależy. No i właśnie odpowiedź numer 3, to zależy, jest najwłaściwsza. Bo to, czy można nagrywać inne osoby, zależy od takich kwestii jak, czy ta osoba wie o tym, że ją nagrywamy. Jeżeli nie wie o tym, że ją nagrywamy, czy nagrywamy ją w miejscu publicznym, czy nagrywamy ją w miejscu prywatnym. Także oczywiście ma znaczenie, w jakiej sytuacji tą osobę nagrywamy. Natomiast od razu chciałem zaznaczyć, że nagrywanie, inwigilowanie generalnie to nie są dobre rzeczy. Jeśli ktoś się nad tym zastanawia, też w życiu prywatnym, to ja odradzam, ponieważ w tym momencie wkraczamy w najbardziej istotne, najbardziej indywidualne interesy człowieka związane z prawem do prywatności, prawem do wolności komunikowania się, a więc dobra osobiste, których ochrona jest zagwarantowana przez prawo. Obraz inwigilacji się zmieniał przez wieki, natomiast cechą charakterystyczną czasów dzisiejszych jest to, że ona się staje coraz łatwiejsza. Dlaczego? Ano dlatego, że zmieniały się urządzenia do inwigilacji. Jeżeli kiedyś były to na przykład specjalne budowle architektoniczne, gdzie w sposób odpowiedni montowano szyby wentylacyjne, czy montowano specjalne drzwi otwierające się w jakichś zakamarkach gabinetów, bo w ten sposób można było podsłuchiwać, to dzisiaj na rynku dostępne są już od kilkuset złotych małe, bardzo wydajne, bazujące na informatyce urządzenia do inwigilacji.
Czy te nagrania wykonywane bez zgody mogą być dowodem w sądzie lub prokuraturze? Jeśli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione?
Ogólnie rzecz biorąc, nagrania z tak zwanych podsłuchów, czyli nagranie kogoś za pomocą dyktafonu, za pomocą jakiegoś innego urządzenia rejestracyjnego, może być dowodem w sądzie. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że w konflikcie małżeńskim małżonkowie nawzajem się nagrywają, i później przedstawiają taki dowód z nagrań w sprawie o rozwód. Ten dowód jest przez sąd rodzinny wykorzystany. Na jego podstawie na przykład sąd orzeka o winie z powodu zdrady małżeńskiej, ale równocześnie składają te osoby, które zostały niejawnie nagrane, zawiadomienie do prokuratury właśnie o popełnieniu tego przestępstwa hackingu. Więc widać, że oceniając legalność nagrań, musimy wziąć pod uwagę po pierwsze, o jakiej procedurze mówimy, a po drugie, jakie są konsekwencje. I chociaż ten dowód może być uznany w sądzie, to jednak w innym postępowaniu może spowodować, jak w tym przypadku, który wspomniałem, karalność.
Nagrywanie to jest jedna strona, a druga to publikowanie tych nagrań w internecie. Czy jest to legalne? Jakie mogą być konsekwencje takiego działania?
Jeżeli chodzi o prawo karne, to nie tylko mogę ponieść odpowiedzialność karną, czy może ponieść odpowiedzialność karną ten, kto nagrywa, ale jeżeli przekaże te nagrania innej osobie, a ta osoba je upublikuje w internecie, na przykład zarejestrowany w miejscu prywatnym jakąś rozmowę, to poniesie odpowiedzialność karną. Jeżeli chodzi o postępowanie cywilne, to tutaj również publikowanie na przykład wizerunku osoby nagranej z ukrycia bez jej zgody podlega odpowiedzialności cywilnej, która opiera się na obowiązku naprawienia szkody, czy zadośćuczynieniu, czy obowiązku zamieszczenia odpowiedniego oświadczenia w mediach publicznych, generalnie zaprzestania tego naruszenia dobra osobistego. Taka rzeczy, artefakty, jak nasz wygląd, jak nasz głos, a coraz częściej też artefakty cyfrowe związane z naszą obecnością w internecie, nie wiadomo, nawet niekiedy adres IP jest traktowany jako dobro osobiste w wyjątkowych sytuacjach, podlegają ochronie i nikt nie ma prawa ich publikować w mediach elektronicznych bez naszej zgody.
Wspomniał pan o podsłuchiwaniu małżonka, na przykład w celu potwierdzenia zdrady. To zapytam jeszcze, czy można śledzić GPS samochód bliskiej osoby, małżonka na przykład, ale w trosce o jej bezpieczeństwo.
Samochodu nie można śledzić i powiem może dokładnie, nie można śledzić osoby, która się w samochodzie znajduje, no bo prawo karne chroni dobro osobiste, którym jest możliwość swobodnego przemieszczania się, tajemnica właśnie geolokalizacji i to, że my śledzimy samochód jest powiedziane trochę tak umownie, bo tak naprawdę w prawie karnym my śledzimy niezgodnie z prawem osoby, która się w tym samochodzie znajduje. I rzeczywiście zdarzają się przypadki spraw karnych związanych czy to z montażem jakiejś tak zwanej podrzutki na karoserii, częściej umieszczeniu w jakimś schowku w samochodzie, w torebce kobiety, w płaszczu mężczyzny, urządzenia, które geolokalizuje położenie tejże osoby i to jest jak najbardziej karane. Natomiast o wiele bardziej skomplikowana jest sprawa nagrywania się na małżonków, chociaż niestety też te sprawy są obecne w prokuraturach, bo jeżeli kogoś nagrywamy w miejscu całkowicie prywatnym, czyli mąż nie może nagrać potajemnie żony w jej gabinecie zamkniętym biurowym, tak samo nie może żona nagrać męża, natomiast problem powstaje wtedy, jeżeli mówimy o domu. O domu, gdzie dwoje osób prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, gdzie żyją ich dzieci, gdzie dodatkowo mamy postanowienia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o obowiązkach względem siebie małżonków i tam też jest obowiązek wierności. Czy na przykład mąż wyjeżdżając w delegację może zamontować urządzenie rejestrujące w takim mieszkaniu i nagrywać co tam się dzieje, a szczególnie nagrywać co robi żona, to zależy. No, trzeba byłoby tutaj dać jakieś warunki brzegowe. Po pierwsze, na pewno nie może nagrywać pomieszczeń domowych w miejscach intymnych, takich jak łazienka, takich jak miejsce, gdzie się osoby przebierają. Druga sprawa, jaka jest jego intencja? Czy intencją właśnie jest zarejestrowanie tylko tego, co robi partner, żona czy mąż, czy też jest to robione w celu ochrony na przykład dzieci znajdujących się w tym domu, czy ochrony mienia.
To zatrzymajmy się przy dzieciach w takim razie. Jak prawo reguluje inwigilację dzieci przez rodziców? Czy mogą oni podsłuchiwać rozmowy, czytać SMS-y lub instalować aplikacje szpiegowskie na telefonie dziecka?
Tutaj znowu sprawa jest niełatwa do oceny i sam powiem, że starałem się znaleźć orzeczenia sądów rodzinnych na przykład na ten temat i takich orzeczeń nie ma. Ja bym tutaj wskazał pewne warunki, które ewentualnie dopuszczają taką, nie lubię tego słowa, są do dzisiaj inwigilacje, ja bym tutaj bardziej użył słowa ochrona, a ochrona nawet nie jest prawem, ale obowiązkiem rodziców. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, widzą państwo, że te przepisy się mieszają, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, to są kwestie, które zahaczają o różne dobra chronione i o różne porządki prawne. Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną opiekę rodzicielską, ona się faktycznie dzieje. Są osoby, znam nawet takie, które mają, dajmy na to, aplikację na telefony swoich dzieci i wiedzą, co te dzieci nie tylko gdzie się znajdują, ale o czym rozmawiają. I jeżeli chodzi o pytanie, czy można taką ochronę rodzicielską stosować, to tutaj trzeba dać kilka warunków. Po pierwsze, jaki jest zamiar? Czyli czy rodzic stosuje taką ochronę rodzicielską po to właśnie, żeby dziecko było bezpieczne, tym bardziej jeżeli na przykład dziecko miało kontakt z narkotykami, dopuściło się jakichś innych rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, i zachodzi obiektywny powód po to, aby to dziecko było kontrolowane. Czyli mamy tutaj i subiektywne odczucie osoby, że ona robi to dla dobra dziecka i obiektywne okoliczności, że rzeczywiście to dobro dziecka w jakiś sposób jest zagrożone i to dziecko powinno być kontrolowane. Szanowni Państwo, też znam takie orzeczenie sądu, gdzie ojciec specjalnie podsłuchiwał rozmowy swojej kilkunastoletniej córki tylko dlatego, bo chciał wiedzieć, o czym ona rozmawia zostawia swoją mamą. Była taka sytuacja, że była orzeczony rozwód, oboje rodziców nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, córka u ojca przebywała w jakichś wyznaczonych terminach i on oficjalnie oznajmił, że wszelkie rozmowy przez telefon z mamą będą właśnie nagrywane. Córka chciała się z mamą skontaktować, matka nie miała wyjścia, bo też chciała z córką porozmawiać w momencie, kiedy ona była u ojca, no i była zmuszona właśnie, aby rozmawiać w ten sposób, że te rozmowy były nagrywane i tutaj sąd jednoznacznie stwierdził, że w tym zakresie córka miała prawo do prywatności, do intymności, nawet jeżeli tylko chciała z mamą rozmawiać o jakichś rzeczach dnia codziennego, dość błahych, to i tak to prawo jej wolności komunikowania się zostało naruszone. Też na pewno tutaj rolę gra wiek dziecka. No jeżeli na przykład mamy dziecko 11-letnie, 12-letnie, no to jest rzeczą naturalną, że chcemy wiedzieć, gdzie ono się znajduje, że chcemy niekiedy wiedzieć, o czym ono rozmawia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma lat 16, 17, 18, jej to życie prywatne już coraz bardziej jest autonomiczne, nieuzależnione od rodziców, no tutaj nagrywanie na pewno musi być dawkowane, trzeba podchodzić z dużą ostrożnością i jeszcze bym powiedział intensywność tych nagrań. Jeżeli dziecko wyjeżdża gdzieś, na pewno trzeba nad nim bardziej czuwać, nie ma się go jak na oku, trzeba wiedzieć, co się z nim dzieje, no i wtedy ta kontrola o wiele bardziej jest uzasadniona niż na przykład przypadek, gdybyśmy dziecku zamontowali kamerę w pokoju, jego prywatnym pokoju, gdzie się zamyka, gdzie ma swoje intymne miejsce i tam 24 godziny przez 7 dni nagrywali coś, to co robi. No takie coś jest na pewno niedopuszczalne. Mhm.
Czy pracodawca może śledzić pracownika, jeśli on wykonuje taką mobilną pracę?
Kodeks pracy zezwala na bardzo szeroką inwigilację pracowników przez pracodawcę. Nawet niekiedy jest mowa o tym, że te przepisy artykułu 22 ze znaczkiem 1 i 22 ze znaczkiem 2 mogą być niezgodne z konstytucją. Otóż w wielkim skrócie kodeks pracy dopuszcza i monitoring, czyli nagrania miejsca pracy tam, gdzie pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Dopuszcza kontrolę poczty elektronicznej i jest tam taki jej słowo wytrych, inne możliwości właśnie kontroli, czyli to jest geolokalizacja, możliwość śledzenia całego ruchu sieciowego, co pracownik robi na komputerze. Oczywiście tam są pewne warunki, aby można było te środki zastosować. Jest to dobro zakładu, jest mowa tam o zachowaniu materialnej substancji zakładu, że nie mogą to być miejsca intymne, przebieralnie, jadalnie. Mowa jest o tym, że pracownik musi być o tym poinformowany wcześniej. Mowa jest o tym, że po 3 miesiącach te zarejestrowane materiały muszą być skasowane. Mimo wszystko jednak coś takiego robić można, więc w konkretnej sytuacji, jeżeli na przykład pracownik ma pracę mobilną, pracodawca może śledzić, gdzie się porusza jego telefon, albo pracodawca może wejść do naszego pokoju pracy i poprosić, abyśmy mu pokazali skrzynkę służbową, z kim i o czym piszemy.
Zapytam jeszcze o seriale telewizyjne i o takie show w telewizji, które niejednokrotnie ma mało wspólnego z rzeczywistością. Detektywi instalują podsłuchy, kamery w prywatnych pomieszczeniach. Jest to zgodne z prawem, czy nie?
Kręcenie filmów pewnie tak. Natomiast takie działanie w tychże filmach jest fikcją, ale przyznam szczerze, że jestem zaniepokojony, zdziwiony taką sytuacją, że są to filmy pararealistyczne. Nie mówimy tutaj o serialach takich typowo science fiction, gdzie coś ginie, ściele się trup, ale wszystko wiemy, że to jest w ramach jakiejś konwencji filmowej. Natomiast zauważcie Państwo, że te seriale są bardzo zbliżone do rzeczywistości. Tam wszystko jest przedstawiane w taki sposób, jakby mogło nas każdego dotknąć, jakby to była historia, która się zaledwie wczoraj wydarzyła.
Czyli dezinformacja.
Coś w tym jest, panie redaktorze, coś w tym jest, że dezinformacja, bo właśnie ludzie, jeżeli widzą, iż detektywi wchodzą do mieszkań, instalują urządzenia podsłuchowe, filmujące w różnych miejscach i nawet nie robią to rękami osoby, które ich zamawia, tylko robią to sami. Jak sobie takie filmy przypominam, nie chodzi tylko o domy prywatne, ale są to też jakieś miejsca w hotelach, czyli miejsca niezwiązane z miejscem zamieszkania, zleceniodawcy takich działań. I to się dzieje. I mam niestety obawy, że ludzie oglądający takie filmy, nawet jeżeli na końcu tego serialu jest powiedziane, że to jest fikcja, że coś nie można, ale tego już nikt nie zwraca, co jest na końcu takiego filmu. I ludzie oglądający takie filmy mogą dojść do przekonania, że coś coś takiego jest dozwolone, że takie metody inwigilacji prawo dopuszcza, takie filmy w pewien sposób być może narażają ich, że nieświadomie kiedyś popełnią takie czyny, których później będą żałować.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.